Czcigodni ojcowie, drodzy księża, kochani bracia, umiłowani w Chrystusie bracia i siostry. Bardzo się cieszymy, że wraz z księdzem dziekanem i księdzem Piotrem możemy uroczystość świętego Franciszka spędzić w tym klasztorze franciszkańskim, który stanowi centrum formacyjne dla księży naszej diecezji. To tutaj odbywają się kongregacje kapłanów, dni skupienia, bo to miejsce promieniuje świętością i Bożą mądrością. Za tym wszystkim stoi święty Franciszek. Mamy ciekawe czasy. Po raz pierwszy w historii Kościoła papież obrał sobie imię świętego Franciszka. Trwamy w roku miłosierdzia. I przypomnijmy sobie, o tym telewizja szeroko informowała, jak wyglądał początek, inauguracja tego roku miłosierdzia. Zgromadzeni przed Bazyliką Świętego Piotra w Rzymie nagle stanęli i oniemiali ze zdumienia, bo na ścianie Bazyliki nagle pojawiły się obrazy dzikich zwierząt. Na całym placu Świętego Piotra rozległ się ryk lwów, słoni, świergot ptaków. Nastąpiła projekcja wspaniałego pokazu multimedialnego obrazującego świat przyrody. Na początku roku miłosierdzia papież Franciszek promował swoją encyklikę Laudato Si. Papież Franciszek oparł tę encyklikę na pieśni słonecznej świętego Franciszka z Asyżu, w której to pieśni święty Franciszek nazywa słońce swoim bratem. Bratem nazywa również księżyc, siostrą jest woda, kwiaty, rośliny, zwierzęta. Moi kochani, świat przyrody razem z nami wielbi Pana Boga. Gdybym tam nie był, to bym w to nie uwierzył. Kiedy papież Benedykt był w obozie Auschwitz, niedaleko stąd, i znalazł się na wysokości pomników pomordowanych we wszystkich językach świata, nagle na niebie ukazała się tęcza. Jakby taki uśmiech Pana Boga. Przecież najlepszy reżyser by tego tak nie wyreżyserował. Tęcza, znak przymierza, nagle jak na zawołanie pojawia się, gdy po raz pierwszy papież Niemiec znajduje się na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady. Przecież tego się nie dało zaplanować. Przyroda w tym momencie włączyła się w Boży plan. Popatrzmy pogrzeb papieża Jana Pawła II. Na trumnie papieża leży ewangeliarz i nagle na koniec pogrzebu karty ewangeliarza są przewracane przez wiatr i w ostatnim momencie ta księga zostaje zamknięta. Tam nie było żadnych sznurków podłączony, żeby ktoś to tak na zasadzie triku przeprowadził. Wiatr, po prostu naturalny wiatr jakby zamknął księgę Ewangelii, pokazując, że to dzieło, jakim jest życie Jana Pawła II, już jest doskonałe. Że tę zamkniętą księgę jego życia można spokojnie oddać w ręce Boga w niebie. A co się stało, kiedy zrezygnował papież Benedykt? Kardynał Sodano mówi, że ta decyzja uderza w nas jak grom z jasnego nieba. Nie trzeba długo czekać, bo za parę godzin piorun uderza w kopułę Bazyliki Świętego Piotra. Trzeba być ślepym i głupim, żeby nie widzieć w tym znaku działania Pana Boga. Moi kochani, pewnie nie jeden z nas mało ogląda telewizję, bo coraz, jak słyszymy, że coraz mniej tam jest ciekawych rzeczy. Natomiast no, prawie wszyscy zatrzymują się, jak jest prognoza pogody. Bo to jeszcze nas interesuje, jak będzie jutro, jakie będą następne dni. Ta pogoda się nieraz sprawdza. Takim charyzmatycznym dziennikarzem, który zajmował się prognozą pogody, był pan Andrzej Zaleski. Niestety już nieżyjący dziennikarz Polskiego Radia. Pamiętamy te przepiękne programy, kiedy on nie tylko prognozował pogodę, ale mówił o roślinach ogrodowych, podawał bardzo ciekawe rady, przedstawiał ciekawostki z życia przyrody. I pewnego razu ten pan Andrzej Zalewski powiedział tak: to może jest jakaś ciekawostka z moich licznych kontaktów ze Światową Służbą Meteorologiczną, zauważyłem, że większość tych ludzi, którzy zajmują się pogodą, prognozują pogodę, to są ludzie wierzący. Wierzą w Boga. Z prostej przyczyny. Oni w pewnym momencie swoich niesłychanie ciekawych obserwacji i analiz po prostu ulegają, klękają przed Panem Bogiem i z rezygnacją mówią: no niestety, Ty jesteś wyżej niż my. Tylko Ty jesteś nad wszystkim, Panie Boże. Człowiek, który był tak blisko przyrody, który starał się Panu Bogu zaglądać w karty, zastanawiając się, jaka też będzie pogoda w najbliższych dniach, zauważał, że bardzo często te jego prognozy po prostu w ogóle się nie sprawdzają. Pogoda potrafi zaskoczyć. I stąd tylu ludzi, którzy właśnie jest blisko przyrody, blisko natury, w pewnym momencie poprzez podziw dla piękna świata klęka przed Panem Bogiem. Nawet jeśli walczyli z Bogiem, to po prostu się poddają. Może mam troszkę taką skazę w życiu, bo jestem synem weterynarza. Tata jest już na emeryturze, ale jeszcze pracuje. W naszym domu zawsze było mnóstwo zwierząt. Tata bardzo ciekawie opowiadał o zwierzętach. Moi kochani, nie da się nie wierzyć w Pana Boga, kiedy człowiek choć troszkę pozna przyrodę. Chociażby przez programy przyrodnicze w telewizji. Popatrzmy, moi kochani, gołębie. Gołębia się zamknie w jakimś kartoniku, w jakiejś skrzynce. Tysiące kilometrów jest od domu. Jest za morzami, oceanami. Wypuści się i on bezbłędnie wróci do swojego mieszkania. Nie widział drogi, zamknięty w ciemnościach. W jaki sposób? Nikt tego nie wie. Pszczoła zwiadowczyni leci nad pole pełne słoneczników czy innych kwiatów. Widzi, że jest tam nektar, że jest pyłek. Wraca do ula, wykonuje taniec, parę ruchów i cały rój z dokładnością do 1 metra trafia na to miejsce. Nieraz, kiedy pytam kogoś o drogę, to tak mi to tłumaczy, że nigdy bym nie dojechał. GPS się myli. A te proste stworzenia, które mają mózg wielkości nie główki od szpilki, ale tej szpicy od szpilki, potrafią trafić, patrząc na taniec pszczoły, która jest do tego przeznaczona, bezbłędnie na miejsce, gdzie są kwiaty. Bociany, czy inne ptaki, które przylatują z ciepłych krajów, trafią do swojego gniazda, tam gdzie się wychowywały. Nie trzeba im tego mówić, nie trzeba żadnej mapy. Mało tego, przecież przed 2 laty u nas dość późno nastała wiosna i bociany nadlatujące do Polski, ponieważ w Polsce jeszcze było zimno, zrobiły sobie przystanek na Peloponezie, bo wyczuły, że w Polsce jeszcze nie ma warunków, żeby tutaj przylecieć. Skąd wiedziały? Czy dostały jakiś telegram, jakąś wiadomość SMS-ową? Moi kochani, kiedy patrzymy na piękno przyrody, trzeba ze świętym Franciszkiem uklęknąć i tak jak on w tym swoim hymnie Laudato Si, który jest perłą literatury włoskiej, to jest jeden z najstarszych tekstów w języku włoskim, powiedzieć: Panie Boże, bądź uwielbiony ze wszystkimi Twoimi stworzeniami. Mało tego, od przyrody można się wiele uczyć. Zwierzęta nas nieraz potrafią zawstydzić. Popatrzcie, przed 3 laty mała dziewczynka, 3-letnia, już zaczynały się przymrozki, uciekła z domu, szukano jej przez parę dni i okazało się, że przeżyła tylko dzięki psu, który ją odnalazł i własnym ciepłem ją ogrzewał. Nie umarła. Święty Franciszek podpatrywał zwierzęta. Mówi, że od baranków, owieczek uczy się pokory. Pszczoły potrafią nauczyć nas pracowitości. Osioł i wół są mu bliscy, bo czuwały te zwierzęta przy żłóbku Pana Jezusa. W Polskim Radiu w programie drugim takie pogadanki dla hodowców, miłośników zwierząt domowych miała pani Sumińska, lekarz weterynarii. Jej ojciec prowadził kiedyś taki program dla dzieci pod tytułem Zwierzyniec. Bardzo ciekawy program. I ona odpowiadała na pytania słuchaczy. Pewnego razu włączyłem sobie w samochodzie ten program, zawsze był w soboty przed południem, i dzwoni słuchaczka z pytaniem. Mówi, że ma w domu psa i ten pies jest bardzo niesforny. Zawsze się wpycha przed właścicielem, zajmuje miejsce swojego pana na fotelu, nie chce go tam potem wpuścić, szczeka na wszystkich. Po prostu jest bardzo niegrzeczny, taki niewychowany. Co robić z takim psem? I ta pani prowadząca program mówi tak, a mam takie pytanie. Jaką państwo stanowią rodzinę? Czy taką spokojną, ułożoną? A nie, pani doktor, to my jesteśmy rodziną w chaosie cały czas. Jest bardzo nerwowo u nas w domu. To proszę się nie dziwić, że pies tak postępuje. Bo psy są bardzo inteligentne. One się po prostu dostosowują do stada. I pies, chcąc przeżyć w waszej rodzinie, po prostu uczy się od was. Zacznijcie od siebie. Zmieńcie wasze życie. Uspokójcie się, wprowadźcie równowagę. To zobaczycie, że pies też się zacznie zmieniać. Moi kochani, bardzo często my nie tylko nie mamy nieraz tytułu, żeby wychowywać zwierzęta, ale od nich możemy się wiele nauczyć. A przede wszystkim przyroda uczy nas pokory. Przecież parę lat temu ja to odczytałem jako znak. Właśnie w przeddzień tego dzisiejszego święta, świętego Franciszka z Asyżu, miało miejsce trzęsienie ziemi, którym ucierpiała bazylika świętego Franciszka. Święty Franciszek dał znak poprzez siły przyrody. Człowiek stawia się powyżej Pana Boga. Myślę, że już nad wszystkim zapanował. Ja pamiętam, jak takie pierwsze eksperymenty z klonowaniem różnych organizmów wprowadzano, to w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie jakaś tam komórka owcy została sklonowana. Artykuł pod takim dumnym, butnym tytułem Stworzenie owcy. Człowiekowi udało się stworzyć owcę, owca ma na imię Dolly, a więc człowiek już wyprzedził Pana Boga. Jest na równi z Bogiem. Wychodzę z kościoła w Warszawie na Ursynowie. Podchodzi taka pani, bardzo skromnie wyglądająca, taka babcia, gdzieś tam myślałem, że pójdzie na zakupy, i zaczyna rozmowę. Mówi, proszę księdza, cieszymy się, że ksiądz do nas przyjechał. Mówi, widzi ksiądz, no tak, dziś ludzie wariują, a no, my tak mało wiemy o świecie. Niech ksiądz popatrzy, taka muszka owocowa, ta, którą my znamy, że tam do octu przylatuje, czy jak fermentują jabłka, to się pojawia rój takich muszek. Ona ma kod genetyczny prawie, że taki sam jak człowiek. Tylko w trzecim stadium podziału białka następuje różnica i nie ma muszki, tylko jest człowiek. A my chcemy prowadzić eksperymenty na kodzie genetycznym człowieka. Nic nie wiemy. Muszka owocowa jest dla nas tajemnicą. Do dziś nie wiadomo, jak to jest właściwie, że muszka jest muszką, a człowiek jest człowiekiem. Pomyślałem, skąd taka starsza pani, taka babcia, może dużo czyta, chodziła na rekolekcje, które prowadziłem regularnie, na koniec dała mi swoją wizytówkę, patrzę, profesor doktor habilitowany, genetyk z Uniwersytetu Warszawskiego. My tak mało wiemy o świecie, a chcemy wkradać się w te zakamarki, gdzie tylko Pan Bóg może mieć dostęp. Pan Bóg jest stwórcą i pomysłodawcą życia. Moi kochani, jak ktoś zacznie grzebać przy samochodzie, to straci gwarancję. W serwisie powiedzą, co pan tu szuka, przecież byłoby tu wchodzone. Ktoś grzebał tutaj. A potem mamy pretensje, że są choroby, że coś się nie udaje, że wszystko nam się wymyka z rąk. Moi kochani, w latach 70. wprowadzono taki środek, pestycyd owadobójczy DDT. I w Stanach Zjednoczonych euforia. Tam są olbrzymie plantacje kukurydzy, zbóż. I no wreszcie wynaleziono nieszkodliwy środek owadobójczy. On nikomu krzywdy już nie zrobi. Można go w dowolnych ilościach stosować. Tylko niszczy choroby roślin, pasożyty. Dla człowieka jest zupełnie nieszkodliwy. Wielki triumf, sukces nauki, techniki. I w pewnym momencie, kiedy ten środek zaczął być stosowany na masową skalę, zaczęli umierać Eskimosi na biegunie północnym. Chorowali, jakieś dziwne stany chorobowe i w końcu wielu z nich zmarło. I co się okazało? Po kilku latach znaleziono winowajcę. To właśnie ten pozornie niewinny środek. On rzeczywiście w czystej postaci nie szkodził człowiekowi, ale poprzez opady deszczów wnikał w oceany i tam dopiero w organizmach ryb zamieniał się w truciznę. W kontakcie z enzymami tych ryb ten środek reagował, zamieniał się w truciznę, a Eskimosi te ryby spożywali. I kto by przewidział, że taki ciąg następstw doprowadzi do śmierci wielu ludzi? My tego nie potrafimy przewidzieć, a stawiamy się ponad Pana Boga. Moi kochani, popatrzcie, w Łodzi parę lat temu miała miejsce taka sytuacja. Kobieta wynajęła swój organizm, żeby być tak zwaną surogatką, czyli matką zastępczą. Osoby nie mogące mieć własnych dzieci dały swój materiał biologiczny, a ona była tylko po to, żeby wynosić tą ciążę i za to wziąć wynagrodzenie. Podpisano umowę, wszystko szło zgodnie z planem i nagle, kiedy ona odczuła ruchy tego dziecka, kiedy widziała, że jest mamą, powiedziała: to jest moje dziecko, ja go nie oddam. Matka biologiczna i ojciec mówią: to jest nasze dziecko, to są nasze komórki, to my jesteśmy rodzicami. Ależ nie, przecież ja to dziecko noszę, jak mi teraz możecie je zabrać? Wielka tragedia tej matki biologicznej. Tragedia tej matki, która zgodziła się być matką zastępczą. I największa tragedia tego dziecka, bo ono kiedyś się dowie, o tym nie będzie wiedziało, kto jest naprawdę jego matką. I moi kochani, popatrzmy, jest takie powiedzenie, które tu się sprawdza. Bóg zawsze przebacza. Człowiek przebacza czasami, ale pogwałcona natura nie przebacza nigdy. Wraz ze świętym Franciszkiem z Asyżu uczcijmy dzisiaj Pana Boga w Jego stworzeniach. Razem z tymi roślinami, których tu przedstawiciele są przy ołtarzu, ze światem zwierząt, z wiatrem, ze słońcem, z księżycem, powiedzmy: bądź uwielbiony, Panie Boże. Dziękujemy Ci, że dałeś nam życie, że możemy żyć na tak pięknym świecie. Ten świat wchodzi do naszych domów, w ogródkach, mamy rośliny doniczkowe. Niektórzy, może większość z nas, ma swoich czworonożnych przyjaciół. Wraz z nimi wszystkimi dzisiaj chcemy oddać Ci chwałę i uznać, że to Ty jesteś jedynym Stwórcą i Panem naszego życia. Amen.